Rozdział 15. Na pustkowie. Nocne powietrze było zaskakująco zimne w porównaniu z gorącem, które panowało na pustkowie w ciągu dnia. Lorkin pociągnął za wodzę, po raz kolejny powstrzymując silnego, niedużego wierzchowca, który próbował gonić konia idącego przed nim. Klacz na znak protestu zarzuciła łbem, aż w baryłkach przytroczonych do jej boków zachlupotała woda. Jechali od zmierzchu. Udający Ashakiego zdrajca zabrał Lorkina swoim powozem na skraj pustkowia i zostawił go z dwoma niewolnikami z pobliskiego majątku. Mężczyźni powiedzieli Lorkinowi, że mogą go doprowadzić najdalej do wzgórz, gdzie spotka się z grupą zdrajców. Choć mieli luźnego konia, który niósł wodę i żywność, nie mogli, nie wzbudzając podejrzeń, zabrać ze sobą tyle zapasów, żeby starczyło na dojście w góry i z powrotem. Spojrzawszy przez ramię na wschód, Lorkin zauważył, że niebo zaczyna się rozjaśniać. Nie spał od ponad doby, a poprzednie dwie noce spędził zwinięty na siedzeniu powozu. Choć mógł złagodzić zmęczenie za pomocą magii uzdrowicielskiej, nieustanna podróż i strach przed zdemaskowaniem były wyczerpujące. Chciałby choć na chwilę usiąść i odpocząć. Nie sądził jednak, żeby w najbliższym czasie były na to szanse. Nadzieja, że wśród zdrajców spotka Tyvarę, dawała mu zastrzyk energii za każdym razem, gdy o niej pomyślał. A przypominał sobie o niej zawsze, gdy zaczynał już zwisać w siodle ze zmęczenia. Myślał o jej ciepłym uśmiechu, dźwięku jej głosu, dotyku nagiej skóry. Już niedługo, pomyślał sobie. Byłby bardzo zawiedziony, gdyby jej wśród nich nie było, lecz nie mógłby się dziwić. Tyvarze zabroniono opuszczać miasto przez 3 lata. Była to część kary za zabicie Rivy. Ale przynajmniej jest tam bezpieczna. A jeśli nie będzie jej wśród nich, to myśl o niej będzie dawać mi siłę, dopóki się nie spotkamy, tłumaczył sobie. Odgłos kłapania zębami sprowadził go z powrotem na ziemię. Okazało się, że klacz podeszła na tyle blisko do konia idącego przodem, że próbowała go ugryźć, więc Lorkin szybko ściągnął wodzę. Szalona, złośliwa bestyjka, pomyślał i zmeł w ustach przekleństwo. Dobrze, że nie próbuje tego z ludźmi. Choć klacz posłusznie zwolniła, koń naprzedzie zrobił to samo. Lorkin już otwierał usta, by ostrzec niewolnika, ale nie odezwał się, ponieważ ten gestem nakazał milczenie. Zatrzymali się. Nawet klacz się uspokoiła i nadstawiła uszu. Młody mak niczego nie usłyszał, lecz jeden z niewolników zszedł z konia i podbiegł w górę, zboczem wydmy. Widać było tylko jego ciemną sylwetkę na tle jaśniejszego piasku, kiedy przykucnął na chwilę, po czym pośpiesznie do nich wrócił. 8 osób, mruknął. Drugi niewolnik skinął głową, po czym zwrócił się do Lorkina. Prawdopodobnie zdrajcy. Ich Hani podróżują pojedynczo, najwyżej z kilkoma niewolnikami. Lorkin kiwnął głową. Serce waliło mu w piersi. Zaczął zsiadać z konia. Niewolnik jednak zmarszczył brwi i pokręcił głową. Zaczekaj tu, na wypadek, gdybyśmy się mylili. Drugi niewolnik z powrotem wsiadł na konia. Weszli w długi cień wydmy, który ukrywał ich tylko do połowy, jednak na tle jaśniejącego nieba było ich trochę trudniej zauważyć. A co jeśli to jakiś Ichani? Lorkin poczuł przenikający ubranie nocny chłód. A jeśli nie jest sam? Możemy uciekać, ale czy udałoby nam się ujść daleko? A gdyby próbowali nas zatrzymać, używając magii, to czy byłbym w stanie ich powstrzymać na tyle długo, że zdołalibyśmy uciec? Wątpię, czy zostało mi jeszcze wiele z mocy, którą przekazała mi Tyvara, a nawet gdybym zachował ją w całości, to nie pokonałbym kilku Ichanich. Przed nimi, w dolinie pomiędzy wydmami, pojawiło się kilka postaci. Niebo przybrało cieplejszą barwę, zalewając przybyszy złotym blaskiem. Choć wszyscy mieli na sobie spodnie i tuniki, łatwo było odróżnić kobiety od mężczyzn. Wszystkie nosiły pasy, u których wisiały noże. W przeciwieństwie do noży Ashakich, te nie miały zdobionych rękojeści, a pochwy nie były zakrzywione, lecz proste. Lorkin odetchnął z ulgą, gdy rozpoznał postać naprzedzie. Savara. Podjechał do nich nieśpiesznie, lecz zdecydowanie. Wzrokiem podążał dalej, z szaleńczo bijącym sercem, szukając upragnionej twarzy, mimo że przygotował się na rozczarowanie. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, wydawało mu się, że się pomylił. Po chwili się uśmiechnął, serce załomotało mu w piersi i poczuł niepohamowane pragnienie, by wziąć ją w ramiona i poczuć przy sobie jej ciało. W ślad za niewolnikami zsiadł z konia. Zmusił się jednak, by zostać w miejscu i powitać nową królową zdrajców. Galu, Tiko, jesteście dokładnie tu, gdzie powinniście być, powiedziała z uśmiechem Savara, gdy się spotkali. Odwróciła się w stronę Lorkina. Dobrze znów cię widzieć, mistrzu Lorkinie. Martwiliśmy się, że będziemy musieli się włamać do pałacu, żeby cię wyciągnąć. Nie musieliśmy tego robić od wieków. Odczekał chwilę, położywszy dłoń na sercu. Uśmiechnęła się ze smutkiem, po czym skinęła głową. Dobrze cię widzieć, wasza wysokość, powiedział. Nie mając pewności co do zwyczajów panujących w przypadku śmierci królowej, postanowił mówić wprost. Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu królowej Zarali. Cieszę się jednak, że to ty zostałaś wybrana na jej miejsce. Spuściła wzrok. Zostanie w naszej pamięci. Zacisnęła usta, po czym odwróciła się do niewolników. Kiedy im dziękowała, Lorkin ponownie spojrzał na Tywarę i napawał się jej widokiem, powstrzymując falę zniecierpliwienia. Czuję się, jakbym nie widział jej od kilku miesięcy. Niewolnicy wsiedli z powrotem na konie. Jeden z nich wziął wodze klaczy Lorkina i odjechali na wschód. Zniknęli za wydmą w kierunku pomarańczowego słońca, zapowiadającego atak całodziennego upału. Będziemy musieli podróżować jak najszybciej, powiedziała Savara, odwracając się do grupy i wskazując Lorkinowi gestem, żeby dołączył do reszty. Twoja matka czeka na nas w górach. Poczuł ukłucie strachu i podniecenia. Uczucie to ustąpiło jednak, gdy tylko Tywara zrobiła krok naprzód, by się z nim przywitać. Na twarzy miała szeroki uśmiech. Tak się cieszę, że król cię wypuścił. Savara powiedziała, że król nie ośmieli się ciebie skrzywdzić, ale nie uspokoiło mnie to. Wzięła go za ręce. Przysunęła się i pośpiesznie go pocałowała. Odsunęła się jednak, kiedy próbował przyciągnąć ją do siebie. Rzuciwszy okiem na pozostałych, posłała mu ostrzegawcze spojrzenie, mówiące jasno nie teraz. Mimo drażniącego rozczarowania odłożył czułości na później. Była tu. W tej chwili to wystarczało. Widzę, że nie tylko ja zostałem uwolniony. Wzruszyła ramionami. Mam na głowie ważniejsze rzeczy niż praca w kanałach. Z pewnością reszta kary mnie nie ominie, kiedy zrobimy, co do nas należy. Cała grupa zgodnie zawróciła i ruszyła z powrotem. Ktoś podał Lorkinowi plecak, mówiąc półgłosem, że w środku jest butelka wody. Zarzucił go na plecy i spojrzał na Tywarę. Patrzyła na niego, marszcząc brwi. O co chodzi? Zniżyła głos. Bardzo źle było w więzieniu u króla? Ścisnęło go w żołądku, gdy usłyszał to pytanie. Nagle całe zadowolenie gdzieś umknęło i powróciło znużenie. Odwrócił się. Nie było zabawnie, odparł ze wzruszeniem ramion. Powinienem powiedzieć jej o niewolnicy? Co sobie o mnie pomyśli, gdy się dowie, że pomogłem umrzeć tej dziewczynie? Może gdyby tamta nie była zdrajczynią? Nie sądzę, że to by cokolwiek zmieniało. Mimo wszystko Tywara jako szpieg sama na pewno musiała dokonywać trudnych wyborów. Odetchnął głęboko. Jako niewolnica na pewno przechodziłaś przez gorsze rzeczy. Nie odpowiedziała. Podniósł wzrok i popatrzył na nią. Niechętnie spojrzała mu w oczy, po czym wbiła wzrok w ziemię. A jeśli tak, to czy jest to dla ciebie problem? Zapytała. Odpowiedź wydała mu się dziwna. Kiedy jednak uświadomił sobie, co Tywara miała na myśli, poczuł konsternację i wzruszenie. Nie, powiedział. Ja wiem, z czym się wiąże udawanie niewolnika. Wiem, że nie miałaś wyboru. Właśnie, że miałam wybór. Być szpiegiem albo nie. Dla dobra swoich ludzi i żeby pomagać innym. A ja, pomagając umrzeć niewolnicy, nie popisałem się szlachetnością. a jednak nie z własnego wyboru znalazł się w tej sytuacji. Koniec rozmów, powiedziała Savara, spojrzawszy na Lorkina i Tyvarę. Ostatnim razem, gdy sprawdzaliśmy, Ichani byli daleko, ale bywają nieprzewidywalni. Musimy podróżować w milczeniu. Tyvara zmarszczyła brwi i zagryzła wargi. Kiedy szli dalej, od czasu do czasu na niego zerkała. Za każdym razem udawało mu się tylko przelotnie dostrzec wyraz jej twarzy, gdyż wschodzące słońce mieli za plecami. Najwyraźniej chciała mu o czymś powiedzieć. Sfrustrowany koniecznością zachowania milczenia, skupił się, aż był w stanie wyczuć jej obecność. Wyobraził sobie jej myśli jako brzęczenie na granicy swoich zmysłów, niezbyt głośne i nie dość wyraźne, by je usłyszeć. W końcu nie był już w stanie tego wytrzymać. Przysunął się do niej i złapał ją za rękę. O co chodzi? Czym się martwisz? Wyglądała na zaskoczoną, po czym uśmiechnęła się i ścisnęła go za rękę. Wiesz, dokąd idziemy? Góry. Na spotkanie z moją matką. Podejrzewam, że chcecie z nią omówić warunki handlu lub przymierza. Tak. Popatrzyła na niego pytającym wzrokiem i jakimś sposobem usłyszał ciche słowa, których prawdopodobnie nie zamierzała mu przekazać. Co on wtedy zrobi? Zmarszczył brwi. Sam chciał sobie zadać to pytanie, ale ciągle odkładał je na później. Co zrobi, kiedy negocjacje się zakończą? Wróci z matką do Kyrali? Zostanie z Tyvarą w Sahace? Odpowiedź będzie jeszcze ważniejsza, jeśli rozmowy nie zakończą się żadnym porozumieniem pomiędzy krainami sprzymierzonymi a zdrajcami. Gildia będzie chciała, żeby wrócił do domu. Matka będzie chciała, żeby wrócił do domu, ale przez to może już nigdy nie zobaczyć Tyvary. Czego on chce? Usłyszał nieudolnie skrywaną myśl Tyvary. Chce być z tobą, powiedział. Zamrugała oczami z zaskoczenia i wbiła w niego wzrok. Wyczuł zdziwienie i zakłopotanie. Jej uścisk osłabł, jakby chciała się odsunąć. Po chwili znów mocniej ścisnęła mu dłoń. Czy Gildia pozwoli ci z nami zostać? Nie spodoba im się to, ale będą musieli się z tym pogodzić. Skinęła głową i odwróciła się, zabierając rękę. Skupił się na dziewczynie, próbując odczytać cokolwiek z wyrazu jej twarzy i ponownie usłyszeć słowa na granicy swoich zmysłów. Zmieni zdanie, kiedy się dowie, że ruszamy na wojnę. Mięśnie Lorkina zesztywniały i nieomal się potknął. Pokręcił głową. Musiał to sobie wyobrazić. Nie dało się usłyszeć czyichś myśli, nie dotykając go. Chyba że druga osoba wysłała je celowo. Rozejrzawszy się wokoło, zauważył, że żadna z pozostałych osób nie wygląda na zaniepokojoną ani go nie obserwuje, a z pewnością byłoby tak, gdyby się dowiedzieli, że Tyvara wyjawiła mu ich plany. Nie, musiałem to sobie wyobrazić. Przecież w azylu widział rzeczy, które mogły wskazywać, że zdrajcy planują atak na Ashakich. Zwykły rozsądek podpowiadał, co było niespodziewane, że wojna rzeczywiście utrudniłaby mu wybór. Tyvara pewnie się zastanawiała, czy chciał uniknąć wplątywania się w wojnę. Oczywiście. Na wojnie giną ludzie. Ona mogłaby zginąć. Chyba że znalazłbym powód, żeby zabrać ją do Kyralii. Może mógłbym przekonać Savarę, że w krainach sprzymierzonych przydałby się ambasador zdrajców. Ale czy Tyvara by się zgodziła? Wątpię. W takim razie będzie musiał zdecydować, czy zostać z Tyvarą, czy jechać do Kyralii i przekazać magom wiedzę na temat tworzenia kamieni. Jak przyznać się matce, że nauczył się czarnej magii? Czy powiedzieć Tyvarze o otrutej niewolnicy? I co zrobić, jeśli zdrajcy ruszą na wojnę? Na szczęście czekało go jeszcze wiele godzin mozolnego marszu w góry przez pustkowie. Miał mnóstwo czasu na myślenie. Choć nadal była wczesna wiosna, pąki na drzewach w ogrodach gildii już się otwierały, a zapach zwiastował nadejście cieplejszych dni. Lilia nabrała powietrza w płuca, rozkoszując się chwilą spokoju i obietnicą pogody. Żyła. Nie była w więzieniu. Zaakceptowano ją w gildii, a Cherry, Gol i Eni nadal mieli bezpieczne schronienie i nikt o nich nie wiedział. Oczywiście ta chwila nie mogła trwać długo. Przyjaciele nie byli całkiem bezpieczni. Przyjęcie jej przez gildię wiązało się z ograniczeniami na całe życie. A teraz właśnie zmierzała na kolejną lekcję z czarnym magiem Kallenem. Humor jednak popsuł jej się szybciej niż zwykle, kiedy przed domem nowicjuszy zauważyła obserwującą ją trójkę uczniów. Jednym z nich był Bokkin. Rzuciła im przelotne spojrzenie i choć wbiła wzrok w ścieżkę przed sobą, kątem oka obserwowała ich sylwetki. Otoczyła się lekką osłoną na wypadek, gdyby przyszła im ochota na głupie żarty. Do niczego nie doszło, chociaż z taką czujnością wypatrywała problemów, że na początku nie zauważyła, że Kallen czeka na nią przy arenie sam, bez pozostałych nowicjuszy. Jak zawsze nieco rozkojarzony, tym razem trochę mocniej marszczył czoło. A wzrok miał bardziej czujny. Czarny magu Kallenie, powiedziała i ukłoniła się, podchodząc bliżej. Mistrzyni Lilio, odparł Kallen. Dzisiejsza lekcja odbędzie się w gmachu uniwersytetu. Serce na chwilę zamarło jej w piersi i z trudem stłumiła okrzyk radości. Czyli nie ćwiczymy dziś sztuk walki? Nie. Gestem wskazał, by do niego dołączyła i ruszył w kierunku uniwersytetu. Lilia zauważyła z ulgą, że Bokkin zniknął. Zastanawiała się, czy powinna zapytać Kallena, czego będzie się uczyła. Z doświadczenia jednak wiedziała, że skoro sam jej nie powiedział, to nie wyciągnie od niego konkretnych odpowiedzi. Gdy weszli do środka, wziął głęboki wdech i westchnął. Spojrzawszy na niego ukradkiem, zauważyła, że zacisnął usta. Jest z czegoś niezadowolony, pomyślała. A przynajmniej bardziej niezadowolony niż zwykle. Zaprowadził ją do wewnętrznych korytarzy budynku, do jednej z małych sal zarezerwowanych na indywidualne zajęcia. Wskazał jej jedno z krzeseł, sam zajął drugie i popatrzył na nią przez jedyny w sali stół. Gildia postanowiła, że przyszła dla ciebie pora na naukę posługiwania się czarną magią. Nagły przypływ lęku i poczucia winy szybko zastąpiło rozbawienie. Ale przecież już umiem się nią posługiwać. Wiesz, jak należy się nią posługiwać, poprawił ją. Poza pojedynczym eksperymentem nie używałaś jej świadomie i celowo i nigdy nie musiałaś gromadzić mocy. Od czarnych magów oczekuje się również innych czynności, które nie wiążą się ze zdobywaniem mocy. Na przykład czytania w myślach, tworzenia pierścieni z krwawymi klejnotami. Serce Lili przyspieszyło. Nie sądziła, że będzie jej wolno poznawać te umiejętności, zanim ukończy studia i oficjalnie zajmie pozycję czarnego maga. Dlaczego właśnie teraz? Kallen jeszcze bardziej się nachmurzył. Pod nieobecność Sonei wiele osób stwierdziło, że lepiej byś się nauczyła czarnej magii, gdyż mamy tylko jednego w pełni wyszkolonego czarnego maga w Imardinie. Nic dziwnego, że ma zły humor. Uznali, że trzeba go obserwować, że nie można mu ufać. Poczuła małą iskierkę triumfu, że doświadczył tej samej podejrzliwości i braku zaufania, co ona. Chociaż w moim przypadku brak zaufania wziął się z tego, że ucząc się czarnej magii, złamałam zasadę, mimo że byłam przekonana, że mi się nie uda. Podejrzewam jednak, że brak zaufania w przypadku Kallena ma związek z jego uzależnieniem od Nilu. Poczucie triumfu zgasło, zastąpiło je współczucie. I zapewne on też się nie spodziewał, że tak się sprawy potoczą. Skinęła głową. A zatem od czego zaczynamy? Wyprostował się i wyjął coś z kieszeni szat. Światło odbiło się w wypolerowanej powierzchni małego, cienkiego nożyka. Kallen uniósł drugą rękę i z podwiniętym rękawem położył ją na stole. Spojrzał na Lilię. Przetnę sobie skórę. Połóż dłoń na ranie i spróbuj przypomnieć sobie, jak robiłaś to z... Pobierz tyle, żebyś poczuła, że jesteś silniejsza. Znaki, dokończyła w myślach Lilia. Odepchnęła wspomnienie biblioteki i słowa, które skusiły ją do nauki tego, co zakazane. Zrobiłabym dla ciebie wszystko. Kalen przeciągnął ostrzem po wewnętrznej stronie ramienia. Lilia posłusznie położyła dłoń na płytkiej ranie i zamknęła oczy. Sztuka polegała na tym, żeby wyobrazić sobie, że moja moc zawiera się w granicach, które wyznacza bariera mojej skóry, przypomniała sobie. Świadomość obudziła się w niej powoli. Kiedy jednak umysł wszystko sobie przypomniał, poczucie magii we własnym ciele nagle stało się wyraźne. Przez chwilę się tym zachwycała, lecz jej uwagę przyciągnęło poczucie inności gdzieś w pobliżu. Skupiwszy się na swojej ręce, wyczuła obecność Kallena i dostrzegła lukę w jego barierze ochronnej. Zawahała się. Pobranie mocy od Kallena, którego zawsze trochę się bała i który był jednym ze starszych magów, wydawało się czymś aroganckim. Skoro jednak kazał jej to zrobić, skupiła się i zaczerpnęła. Magia popłynęła do jej ciała. Natychmiast zwolniła tempo. Podejrzewała, że potrafił to wyczuć i wiedziałby, jeśli by przesadziła. Powiedział jej, by pobierała moc, aż poczuje, że skumulowała się ona z jej własną mocą. Lilia skoncentrowała się i uświadomiła sobie, że już czuje się silniejsza. Przestała czerpać, otworzyła oczy i cofnęła rękę. Kallen bacznie się jej przyglądał. Pobierz więcej. Tym razem natychmiast wyczuła lukę w jego barierze i zorientowała się, że nie musi przy tym utrzymywać kontroli nad własną mocą. Zapomniała zamknąć oczu i zdała sobie sprawę, że to wcale nie jest konieczne. Zauważyła, że na twarzy Kallena malowała się dziwna ospałość. Wyglądał na przygnębionego i zmęczonego. Kiedy przestała pobierać moc, jego wyraz twarzy wrócił do normy. Ponownie na nią spojrzał i tym razem skinął głową. Dobrze. Czuję, że ją teraz gromadzisz. Zacisnął usta w wyrazie ponurej aprobaty. Zawsze, kiedy mamy w sobie więcej mocy niż naturalnie posiadamy, pewna jej ilość ucieka przez naszą barierę. Skup się na naturalnej granicy, jaką stanowi skóra, i spróbuj wyczuć ten ubytek, a następnie wyślij w to miejsce odrobinę magii, by wzmocnić barierę. Tym razem zamknęła oczy. Skupiła uwagę wewnątrz siebie i zorientowała się, że potrafi wyczuć zwiększoną ilość mocy. Skoncentrowała się na barierze, jaką była skóra, stanowiąca granicę jej kontroli. Zgodnie z przewidywaniami, magia przesączała się przez nią, w niektórych miejscach intensywniej niż w innych. Wysilając wolę, pobrała odrobinę mocy i wysłała stróżkę, by pogrubić i wzmocnić barierę. Moc od razu przestała uciekać. Gdy otworzyła oczy, Kallen pokiwał głową. Już nie czuję, żeby bariera była przerwana. Niemal się uśmiechnął. Dobrze. Musisz też wiedzieć, że drugi mag również potrafi wyczuć pobieranie magii. To sytuacja podobna do uciekania mocy. Wiąże się jednak z samą raną. Musisz odrobinę rozszerzyć swoją barierę, żeby zachodziła na barierę dawcy mocy. Postępując zgodnie z jego instrukcjami, Lilia po kilku próbach zdołała wykonać zadanie. Następnie Kallen polecił jej, by spróbowała pobrać moc tak powoli, żeby ledwie to zauważył, a potem najszybciej, jak będzie w stanie. Podczas pierwszego ćwiczenia był w stanie mówić, choć z przerwami, jednak podczas drugiego miał problem, by utrzymać wyprostowaną pozycję. Powinnaś doświadczyć efektu osłabienia w trakcie oddawania mocy, powiedział. Czarny Maxonea nie była dostatecznie ostrożna i pozwoliła się zranić w trakcie jednej z walk z Ichanimi, ponieważ nigdy wcześniej nie doceniła faktu, jak bardzo wyczerpujące jest poddanie się działaniu czarnej magii. Jeśli raz się tego doświadczy, to człowiek zdecydowanie nie chce ponownie przez to przechodzić. Machnął ręką. Ale możemy z tym zaczekać do następnej lekcji. Pamiętam coś podobnego, kiedy Naki próbowała pobierać moc ode mnie, powiedziała Lilia. Mówiła, że nie zadziałało, ale wydaje mi się, że kłamała. Oblicze Kallena zachmurzyło się, po czym zacisnął usta ze współczuciem. W opisach rytuałów wyższej magii pomiędzy magami a uczniami z dawnych czasów, uczniowie zawsze klęczeli przed swoimi mistrzami. Widocznie musieli być w stanie wytrzymać w wyprostowanej pozycji. Być może uczniowie uodpornili się na efekt osłabienia. albo mistrzowie potrafili pobierać moc tak, by nie wpływać na uczniów. Pokiwał głową. Jeśli chcesz, możemy poeksperymentować. Nie rozumiemy wielu zagadnień dotyczących czarnej magii i obawiam się, że czarni magowie z Sahaki mogą wykorzystać to przeciwko nam. Lilia stłumiła dreszcz niechęci. Choć czarnomagiczne eksperymenty z Kallenem nie zapowiadały dobrej zabawy, musiała przyznać, że gildia nie mogła sobie pozwolić na niezbadane luki w wiedzy na temat magii. Kallen przejechał dłonią po skaleczeniu, po którym została tylko różowa linia. Oczywiście w ten sposób magię możesz pobierać od osób niebędących magami lub od wrogich magów. Normalne przekazanie mocy może odbywać się bez nacinania skóry. Efekt osłabienia daje także przewagę w bitwie, ale ciężko mi sobie wyobrazić sytuację odbierania mocy siłą przy jednoczesnej próbie uniknięcia osłabiającego efektu. A może, kiedy trzeba pobrać moc od starego maga, który z jakiegoś powodu umiera, na przykład ze starości lub jest nieprzytomny i nie może dobrowolnie oddać mocy? Twarz Kallena wykrzywił grymas. Zgadza się. Byłoby uprzejmie z naszej strony nie zmuszać ich do odczuwania osłabienia. Popatrzyła na nóż. Co robić, gdy nie ma noża? Można zrobić nacięcie używając magii? Pokręcił głową. Nawet jeśli mag jest zbyt słaby, żeby się osłonić, to dopóki żyje, nadal ma w sobie energię, a skóra stanowi jego barierę. Na najbardziej podstawowym poziomie bariera ta stanowi osłonę przed wolą innych i trzeba ją złamać. A gdyby uformować moc w kształt drzazgi i wysłać ją jak uderzenie, przełamując barierę, to czy wtedy zadziała? Uniósł brwi. Być może, jeśli uderzenie byłoby odpowiednio silne, zamyślił się. Trudno byłoby to sprawdzić. Osoba, która by się temu poddała, musiałaby zgodzić się na odniesienie ran, być może poważnych. Gdyby jednak się nauczyć formować niewielkie, kłujące uderzenia, które tylko nieznacznie uszkadzałyby ciało, to można by w ten sposób zastąpić niewielkie nacięcie. Zmrużył oczy w zamyśleniu, po czym otaksował ją krytycznym spojrzeniem. Ciekawy pomysł. Powinniśmy nad nim popracować. Skinęła głową, zanim myśl, że miałaby pozwolić mu się zranić, zwyciężyła z satysfakcją, że wpadła na coś, o czym on nigdy nie pomyślał. Cóż, wystarczy na dziś, powiedział. Jutro zaczniemy naukę czytania myśli. Będziemy potrzebowali ochotnika, na którym będziesz mogła poćwiczyć. Kiedy w odpowiednim stopniu opanujesz tę umiejętność, nauczę cię, jak zrobić krwawy klejnot. Krwawy klejnot. Lilia powstrzymała się od uśmiechu. Nie chciała bowiem, by uznał, że zbyt niecierpliwie czeka na poznanie kolejnych umiejętności związanych z magią, która była kiedyś zakazana. Kallen wstał. Lilia również się podniosła i ruszyła za nim w kierunku drzwi. Spotkamy się tutaj? Zapytała. Skinął głową i wskazał na korytarz. Tak, w takim razie do zobaczenia jutro. Ukłoniła się i podążyła ku zewnętrznym salom uniwersytetu na następne zajęcia, nie mogąc przezwyciężyć dreszczyku emocji. Po raz pierwszy znajomość czarnej magii nie jest dla mnie jak kara albo choroba. Gildia chce, żebym się uczyła. To jest nawet ciekawe. W miarę jak poranne słońce wschodziło wyżej i świeciło jaśniej, kolory na pustkowiu zaczynały blaknąć. Sonea oplotła rękami kolana, z rozrzewnieniem przypominając sobie, że kiedyś potrafiła przyciągnąć je do piersi. Minęło dużo czasu, odkąd była tak gibka. Życie maga, w dodatku noszącego pełne szaty, wymagało bardziej dostojnej pozycji siedzącej. To właśnie takie małe straty przypominały jej, że się starzeje. Regin wstał i podszedł do bagaży, które nie były już tak pełne jak dwa wieczory temu, kiedy dotarli na miejsce spotkania ze zdrajcami. Ściśle trzymałam się wskazówek, powiedziała sobie. Były całkowicie sensowne. Regin się ze mną zgadza. To musi być cel naszej podróży. A jednak zdrajcy się nie pojawili. Spojrzała na prawo, gdzie łańcuch górski tworzył łuk w południowo-wschodnim kierunku. Kiedy 20 lat temu wraz z Zakarinem wkroczyli na teren Sahaki, podróżowali tą drogą. Z boczami gór, bez zapasów, domu i z polującymi na nich ichanimi. Tym razem Sonea i Regin podążali na północny wschód. Nadal trzymali się trudnego górskiego stoku. Mieli jednak mnóstwo jedzenia, nie musieli martwić się o ichanich. Gildia zaś oczekiwała ich powrotu. Zadziwiające, jaką różnicę mogą robić zapasy na drogę i brak obawy o własne bezpieczeństwo. Mimo wszystko pustkowie było surowym miejscem. Poniżej skaliste zbocza zanurzały się w wydmach rozciągających się po sam horyzont. Pierwszego dnia, gdy tu czekali, mieli okazję obejrzeć wędrującą na północ burzę piaskową, zacierającą wszystko na swojej drodze. Martwili się, że będą musieli ją przetrwać. Wygasła jednak w momencie, gdy zderzyła się z północnymi górami. Odwróciwszy się w lewo, Sonea przyglądała się rozciągającym się w oddali szczytom. Jeden chował się za drugim, a im dalej, tym wydawały się bledsze. Gdzieś za nimi leży siedziba zdrajców, azyl. Lorkin mówił, że okazali się znacznie bardziej uprzejmi dla więźniów niż król Amakira. Choć właściwie nikt nie opowiadał o tym, jak wyglądał pobyt Lorkina w pałacu. Była nieomal zadowolona, że nie potrafiła odczytać jego myśli przez krwawy klejnot. Stwierdziła, że być może lepiej, żeby nigdy się o tym nie dowiedziała. Nie wiedziała, jakie byłyby jej uczucia lub zamiary. Gdyby się okazało, że cierpiał, z pewnością nie byłoby to jednak nic miłego. Jest już wolny, wolny i żywy. Muszę się postarać, by żadne moje działania tego nie zmieniły. Soneo! Odwróciła wzrok od widoku, który miała przed oczami i spojrzała na Regina. Tak? Wskazał na bagaże. Czy nadal powinniśmy racjonować zapasy? Skinęła głową. Wiedziała, że w pytaniu kryje się coś więcej. Pytał, czy zostają, czy się poddają i wkrótce wracają do fortu. Moglibyśmy polować, tak jak polowałam za Karinem. Przed oczami stanęły jej wspomnienia zdobytego i ugotowanego posiłku, zjedzonego w niewielkiej dolince. Uśmiechnęła się na myśl o tym, co jeszcze stało się w tym miejscu. Przynajmniej mamy mnóstwo wody, rzekł Regin, odwracając się w stronę źródełka. A teraz jest już czysta. Podążyła za jego wzrokiem. Stróżka wody sączyła się ze szczeliny w skalistym gruncie i zbierała się w małym, gładkim zagłębieniu, z którego dalej przelewała się do niewielkiego strumyczka. Woda musiała przyciągać zwierzęta. Kiedy tu dotarli, musieli zmyć nagromadzone ptasie odchody. Strumyk nie był długi, wpadał do szczeliny w skalistym podłożu. Jeśli się schowamy, to może ptaki przylecą, żeby się napić. Moglibyśmy je złapać i zjeść. Podniósłszy się, podeszła do zbiorniczka i mu się przyjrzała. Najwidoczniej na pustkowiu była woda, ale nawet tu, przy samym źródełku, nie było widać życia. Przykucnęła obok i zanurzyła dłonie. Skoncentrowała się w poszukiwaniu rozproszonej energii w wodzie, pochodzącej od maleńkich form życia, które zawsze w niej pływały. Nic. Zmarszczyła brwi. Kiedy się tu pojawili, sprawdziła, czy woda nadaje się do picia. Mimo ptasich odchodów, woda była całkowicie czysta, a to było dziwne. Być może przed naszym przybyciem przechodzili tędy zdrajcy i pobrali całą energię. Im mniejsza i prostsza forma życia, tym słabsza naturalna bariera chroniąca przed magiczną ingerencją. Nawet drzewa można było pozbawić energii, nie nacinając kory, choć moc wydobywała się powoli i nigdy nie było jej tyle, co u zwierząt czy ludzi. Zabicie tych maleńkich żyjątek sprawia, że woda nadaje się do picia, jednak w przypadku świeżej wody szybko powinny się pojawić następne. Sięgnęła ku stróżce, która wypełniała zbiornik. Nabrała w dłonie trochę wody i ponownie skupiła na niej swoją uwagę. No proszę, jak maleńkie szpileczki światła. Wypuściła zebraną wodę do zbiornika. Wyjaśnienie mogło być tylko jedno. Coś zabijało całe życie w zbiorniczku. Poczuła ucisk w żołądku, gdy nagle zrozumiała, co to może być. Czyżby zbiornik był zatruty? Pili tę wodę już od kilku dni. Co mogło natychmiast zabijać małe formy życia, ale nie wpływać na ludzi? Zagłębienie było gładkie. Mógł ukształtować je czas, człowiek lub magia. Ponownie sięgnąwszy do wody, powoli przesunęła dłonią po powierzchni skały. Nie spodziewała się wyczuć czegokolwiek. Wykrycie trucizny w ciele polegało na wykryciu skutków jej działania. Palcami natrafiła na wybrzuszenie. Zbadała je samymi opuszkami, po czym wysłała w tym kierunku swoje myśli. Wyczuła coś zmysłami. Zaczerpnęła odrobinę magii i pozwoliła, by moc wypłynęła koniuszkami palców. Magia natychmiast została wessana przez skałę. Sunei zmroziło krew w żyłach. Usiadła, przyglądając się niewielkiemu wybrzuszeniu na nieskazitelnie gładkiej powierzchni dna. To nie jest kawałek skały. Jeśli robi to, co myślę, to umieszczono go tu, by oczyszczał wodę. Ale jeśli robi to, co myślę... Reginie! Poczuła chłód jego cienia na plecach. Tak? Mógłbyś podać mi nóż lub coś, co nadaje się do żłobienia? Dlaczego nie posłużysz się magią? Ach, oczywiście, nie chcesz jej zużywać. Podszedł do pakunków. Kiedy był nimi zajęty, zaczerpnęła mocy i skierowała stróżkę wody tak, by nie wpływała do zagłębienia. Potem je opróżniła, wymiatając wodę za pomocą magii. Powierzchnia natychmiast zaczęła wysychać i zanim Regin wrócił, wybrzuszenie uwidoczniło się w postaci ciemnej plamy na kamieniu. Podał jej srebrne pióro. Nic innego nie mamy? Obawiam się, że nie. Kto by przypuszczał, że magowie mogliby potrzebować noży? Sonea z westchnieniem wzięła pióro. W końcu prosiliśmy o zapasy na kilka dni, a nie na piknik. Miejmy nadzieję, że to wytrzyma. Zaczęła kopać wokół wybrzuszenia zwężoną końcówką pióra. Z ulgą zauważyła, że materiał, który trzymał je w miejscu, nie jest tak twardy jak kamień, lecz bardziej przypomina wosk. Wkrótce wydrążyła wokół niego kanał. Wcisnęła koniuszki palców dookoła i podważyła. Ani drgnęło, więc ponownie wzięła się do pracy. Mogę spytać, co robisz? Możesz. Bryła poruszyła się. Sonea zaś spróbowała ją uwolnić, lecz na próżno. Zagryzła wargi i wróciła do wykopywania woskowatych grudek z zagłębienia. A zatem co robisz? No, wykopuję to coś. Widzę. Był raczej rozbawiony niż poirytowany. A w jakim celu? Pióro nie było dostatecznie wąskie, żeby wejść pomiędzy twarde wybrzuszenie a krawędzie dziury, w którą było wepchnięte. Po raz kolejny chwyciła wybrzuszenie koniuszkami palców. To dziwne. Och! Wybrzuszenie, które okazało się kamieniem, wypadło na zewnątrz. Uniosła go pod światło, usuwając resztki woskowatej substancji z jego powierzchni. Regin nachylił się, by go obejrzeć. Czy to kryształ? Skinęła głową. Gładkie, płaskie powierzchnie odbijały światło słoneczne. Naturalny, czyli nieobrobiony. To znaczy, że pod innymi względami nie jest naturalny. Regin popatrzył na dziurę, z której wyjęła kamień. Co to za klejnot? Klejnot! Krzyknęła Sonea. Nabrała powietrza w płuca, podniosła wzrok na Regina i wstała. Najprawdopodobniej jeden z magicznych klejnotów zdrajców. Wątpię, czy plemiona Duna zapuszczały się tak daleko na południe, a gdyby Ichani wiedzieli o istnieniu tych kamieni, to wykorzystaliby je przeciwko nam 20 lat temu. Zastanowił ją sposób, w jaki klejnot zaabsorbował jej moc i ponownie zmroziło jej krew w żyłach. Spojrzała na Regina, lecz nie odezwała się. Czy może mu powiedzieć o swoich podejrzeniach? A jeśli ktoś odczyta jego myśli? A jeśli się komuś wygada? A jeśli... Musiała rozważyć wszystkie możliwe następstwa swojego odkrycia do chwili, kiedy, a właściwie jeśli pojawią się tu zdrajcy. Być może nie musiała znać opinii Regina na ten temat, ale z pewnością chciała ją usłyszeć. Regin wpatrywał się w nią z wyrazem osłupienia i niepokoju na twarzy. Wzięła głęboki wdech. Podejrzewam, że to klejnot czarnomagiczny, powiedziała ściszając głos na wypadek, gdyby ktoś ich obserwował i podsłuchiwał. Zaparło mu dech w piersi i wbił w nią przerażone spojrzenie. Po chwili popatrzył na kamień i zmrużył oczy. A więc to dlatego na pustkowie nigdy nie powróciło życie. Zadrżała pomimo nasilającego się upału i rozejrzała się wokoło. To ma sens. Skoro potrafią stworzyć jeden taki kamień, mogą stworzyć ich setki, tysiące. Jeśli są porozrzucane po całym terenie, to z pewnością powoli, lecz bezlitośnie wysysają z niego życie. Ziemia staje się zbyt jałowa, by coś na niej wyrosło. Większe, bardziej złożone formy życia, takie jak zwierzęta, umierają z głodu albo odchodzą. A to oznacza, że zdrajcy celowo utrzymują pustkowie w tym stanie. Od wieków. Przez cały ten czas twierdzono, że to magowie gildii stworzyli pustkowie, żeby osłabić Sahakę. Tymczasem to sprawka zdrajców. Regin zmarszczył brwi. Czy ja wiem? Tego nie możemy być pewni. Może umieścili tu ten kamień, żeby oczyszczał wodę. Podniosła na niego wzrok. Podejrzewam, że byłabym w stanie znaleźć inne kamienie, jeśli jakieś są w okolicy. Spojrzał na nią przenikliwym wzrokiem. Spróbuj. Ostrożnie wziął od niej kamień. Ona zaś odeszła kilka kroków dalej i przyjrzała się gruntowi opadającemu w kierunku wydm. Zamknęła oczy i powiększyła naturalną barierę wokół skóry do momentu, aż przyjęła ona kształt kuli. W miejscach, gdzie zachodziła na skały pod stopami Sonei, osłabiła ją, by magia mogła wydostawać się na zewnątrz. Po chwili zaczęła powoli iść naprzód. Zrobiła zaledwie około 50 kroków, kiedy poczuła lekkie oddziaływanie. To była iluzja, brak oporu, który dało się wyczuć w każdym innym miejscu. Zatrzymała się, odwróciła. Kilkakrotnie zgubiła to odczucie, ale udało jej się zawęzić obszar, w którym wyczuwała oddziaływanie, do szerokości kilku kroków, wypełnionej kamieniami szczeliny pomiędzy dwoma kamiennymi płytami. Kiedy zaczęła badać szczelinę wewnątrz, dołączył do niej Regin. Zaczęła opuszczać swoją barierę w dół szczeliny, nie zdążyła jednak zejść nisko, gdy Regin wydał z siebie cichy okrzyk triumfu i uniósł coś do góry. Kolejny połyskujący, ciemny kryształ. Wziąwszy klejnot do ręki, postanowiła go sprawdzić. Pochłonął magię wysłaną w jego kierunku. Tym razem z łatwością odnalazła kamień zakopany w wypełnionym piaskiem zagłębieniu. Wszystkie znajdują się w osłoniętych miejscach, gdzie może gromadzić się woda lub przez które może przepływać. W zakamarkach i pęknięciach, gdzie może zalegnąć się życie. Wrócili na miejsce spotkania. Przywróciła zagłębienie przy źródełku do poprzedniego stanu i na nowo wypełniło się wodą. Zanurzywszy dłoń w wodzie, utwierdziła się w przeświadczeniu, że było w niej teraz mnóstwo maleńkich drobinek energii. Podniosła wzrok na Regina. Osen powinien się o tym dowiedzieć. Uśmiechnął się krzywo. O tak, z pewnością. Podobnie jak Lorkin, pomyślała. Chociaż możliwe, że on już wie. No tak. Jeśli nie powinien wiedzieć, to mówiąc mu o tym, mogę narazić jego życie. Poinformowanie zdrajców, że odkryliśmy ich czarny sekrecik, może się okazać nierozsądne. Jeżeli jednak dowie się gildia, zdrajcy niczego by nie zyskali, zabijając ją i Regina. Wyjąwszy z kieszeni pierścień Osena, usiadła, oparła się o głaz i nałożyła pierścień na palec. Osenie, Soneo, masz wolną chwilę? Nie uwierzysz, co właśnie odkryłam.